Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, tu Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok. Chyba o żadnej porze roku tak bardzo nie absorbują naszej uwagi, jak właśnie teraz, jesienią. Myślę o drzewach oczywiście, bez których nie wyobrażamy sobie tego najbliższego krajobrazu, widoku za oknem, w domu, w pracy, w najbliższym sąsiedztwie. Odkąd pamiętam, są zawsze. Tutaj przy Świerkowej to już wyjątkowo zaglądają nam do studia, są z nami o każdej porze dnia, czasem pomagają zebrać myśli, a czasem rozpraszają i pozwalają odfrunąć myślami, kiedy praca zbyt intensywnie próbuje wedrzeć się do naszych głów. Pięknie nam w otulinie Parku Zwierzynieckiego, dlatego porozmawiamy dziś o drzewach. A nawet spadające z nich liście nie przeszkodzą nam przenieść się na wakacje w Wielkim Mieście w cyklu Do czytania, do słuchania. Bajkowe tropy do 13 w Polskim Radiu Białystok. Witamy Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski.
Deszcz, 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 z nieba kapie mokry deszcz, mokre domy, mokre ptaki, całkiem puste dziś hamaki. Bo kiedy pada, la 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 la, świetnie się składa, wtedy kalosze, tak, kalosze, mamo poproszę. I kolorowy, la 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 la, płaszczyk deszczowy, la 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 la, wyjdę w gałuże, małe i duże. Chlap, 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 to pogoda jest dla żab. Nikt z nas deszczu się nie boi, nie jesteśmy przecież z soli. Bo kiedy pada, la 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 la, świetnie się składa, la 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 la, wtedy kalosze, tak, kalosze, mamo poproszę. I kolorowy, la 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 la, deszczowy, la 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 la, wyjdę w gałuże, małe i duże, małe albo duże. Dzisiaj cały świat, zamiast dłużej patrzeć w okno, na podwórko wyjdź by zmoknąć. Bo kiedy pada, la 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 la, świetnie się składa, la 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 la, wtedy kalosze,
uwielbiam kalosze,
mamo poproszę,
mamo poproszę kalosze.
I kolorowy, la 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 la, płaszczyk deszczowy, la 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 la, wejdę w gałuże, małe i duże,
duże, duże.
Bo kiedy pada, la 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 la, świetnie się składa, la 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 la,
wtedy kalosze, mamo poproszę,
mamo poproszę. I kolorowy, la 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 la, płaszczyk deszczowy, wyjdę w gałuże, małe i duże,
duże.
Oczyszczają powietrze, produkują tlen, działają uspokajająco na ludzi. Zmniejszają stres, napięcie, a zwiększają koncentrację. Okazuje się, że słuchacze bajkowych tropów dość dużo wiedzą o drzewach.
Drzewa to są takie duże rośliny, które mogą rosnąć ponad 100 lat. Wyglądają tak, że jest jeden duży pień, gruby, i jest takie kółko na tym, takie kółko z liści. I są gałązki z pączkami, drzewa są potrzebne, bo inaczej by nie było lasów i tlenu.
Jeśli ktoś jeszcze zastanawia się, po co nam drzewa, to dokładną odpowiedź na to pytanie zna Krystian Ławreniuk z dotlenieni.org.
Cóż, drzewa przede wszystkim dają tlen, o tym myślę wie każdy, natomiast na co dzień my zapominamy o wielu innych funkcjach, które pełnią drzewa. Bo drzewa na przykład regulują obieg wody w przyrodzie, drzewa stanowią schronienie i pożywienie dla zwierząt, drzewa ochładzają powietrze, no bo przecież gdy idziemy bardzo gorącym latem przez miasto, no to gdzie szukamy tego cienia? Przede wszystkim pod drzewami. Drzewa oczyszczają powietrze z różnych szkodliwych substancji, nawilżają je. Tych rozmaitych funkcji drzew jest cała masa. Zabezpieczają na przykład przed osuwiskami i powodziami, łagodzą skutki suszy. Tak na szybko teraz próbuję te najważniejsze funkcje wymienić, ale przecież ich jest znacznie więcej. I powinniśmy o tym na co dzień pamiętać i wiedzieć o tym, że musimy sadzić drzewa, no bo żyjemy w takim społeczeństwie, w takim miejscu we wszechświecie, że jednak część różnych rzeczy jest wykonywanych z drewna, więc musimy dbać o to, aby tych drzew nie było coraz mniej, ale coraz więcej. Stąd też nasza akcja na terenie całej Polski, w 10 różnych miastach. Zachęcamy do skanowania kodów QR. Każdy taki zeskanowany kod to jest jedno wirtualne drzewo, które można pobrać na swój telefon, czyli takie symboliczne drzewko, które zasadziliśmy, a my te drzewa później wirtualne zamieniamy na prawdziwe, my, czyli dotlenieni.org, i sadzimy w pobliżu tych miast, w których odbywają się nasze akcje. I tak jest właśnie też tutaj w Białymstoku.
Gdzie nie sięgniemy wzrokiem, to zobaczymy drzewo. Nieopodal nas mamy duży park, a tym parkiem dojdziemy do terenów leśnych. Mimo to, a może właśnie dlatego, powinniśmy mieć świadomość, że powinniśmy o nie dbać.
No tak, zdecydowanie tutaj ten północny wschód kraju to są takie zielone płuca. Musimy dbać o te właśnie miejsca, bo one pracują na te inne miejscowości, w których bywa różnie.
Okazuje się, że każde drzewo jest ważne. Dlaczego?
Faktycznie każde drzewo jest bardzo ważne, bo takie średniej wielkości drzewo produkuje 118 kg tlenu rocznie, czyli dwa średniej wielkości drzewa właściwie wystarczają, aby wypełnić zapotrzebowanie
dorosłego
człowieka. Więc to są takie kalkulacje oczywiście bardzo w przybliżeniu, no bo każde drzewo jest inne, tak jak każdy człowiek jest inny. Natomiast rzeczywiście nawet niewielka liczba drzew to jest już jakiś efekt.
Dzięki drzewom tworzymy naturalne filtry.
Tak, no to są takie zielone filtry, które oczyszczają nam powietrze z wielu różnych szkodliwych substancji. Oczywiście my dopiero będziemy teraz niedługo sadzić te drzewa, to będą malutkie sadzonki. One wymagają czasu, żeby wzrosnąć. To niekiedy jest kilkadziesiąt lat, żeby ten las wyszedł z tego etapu młodnika, żeby pojawił się faktycznie takie drzewa, jakie my jakby rozumiemy pod słowem drzewo. Natomiast no, taki jest proces. To wszystko wymaga czasu, że to nie jest tak, że my przyjdziemy i posadzimy pięć nagle wielkich drzew, takich, które będą miały po 26 metrów i będą pracowały na pełnych obrotach. Tak nie jest. To wszystko wymaga czasu. No i właśnie dlatego spotykamy się z ludźmi, między innymi w Białymstoku, aby o tym rozmawiać. Cieszy fakt, że tak naprawdę coraz częściej widzimy, że dzieci są świetnie przygotowane w ogóle do tego tematu. I to jest fajne, to cieszy, bo to daje jakąś nadzieję na przyszłość, że oni w swoich szkołach mają różne lekcje dotyczące segregacji śmieci, dotyczące ekologii. To jest wow, to jest świetne, to jest fajne, bo to jest nadzieja dla nas wszystkich.
Wiemy, że drzewa, właściwie liście, neutralizują substancje toksyczne.
Metale ciężkie między innymi również, tak. Też, tak jak wspominałem, drzewa regulują obieg wody w przyrodzie, to jest też bardzo istotne. Pełnią tak naprawdę na całą masę funkcji nic, tylko sadzić drzewa. Ale oczywiście trzeba to robić z głową, tak, bo to też nie jest tak, że możemy sobie pójść gdzieś na środku miasta, posadzić drzewo. Są odpowiednie instytucje, są zarządcy terenów, są różne organizacje tego typu jak zarządy zieleni miejskiej czy lasy państwowe, także na pewno trzeba najpierw się poradzić specjalistów, gdzie można sadzić i co sadzić, w jakim okresie, no bo niektóre drzewa się sadzi jesienią, niektóre zimą, niektóre w innych miesiącach. Też trzeba sadzić z głową.
Drzewa mają też działanie odstresowujące i relaksujące.
Tak, no to nie jest żadna niespodzianką, że po takim naprawdę ciężkim dniu, no to ruszamy gdzie? No przede wszystkim gdzieś, gdzie jest zielono. Jeśli to jest park, to fajnie, jeśli to jest las, to jest jeszcze lepiej, no bo oczywiście w leśnym powietrzu są takie substancje, które po prostu działają na nas kojąco, relaksująco, ale też nawet przeciwzapalnie, więc jeśli ktoś ma ciężką pracę, jest zmęczony, zestresowany, to warto, no tutaj nie jest daleko, żeby pojechać do lasu z Białegostoku, więc warto się wybrać chociaż na te pół godzinki, przespacerować się, to jest naprawdę, to daje potężne efekty.
Mali mieszkańcy Białegostoku po wyczerpującym tygodniu pracy w szkole też mogą pomyśleć o tym, żeby namówić rodziców i w weekend wyrwać się gdzieś w zielony plener.
Zdecydowanie tak, no i zachęcamy do tego jak najbardziej.
Wiadomo nie od dziś, że drzewa to przyjaciele nie tylko człowieka, Z wielu ich owoców korzystają zwierzęta, dlatego pracownicy białostockiego zwierzyńca zachęcają nauczycieli i dzieci do zbierania żołędzi. Ciekawa jestem, czy ktoś pamięta, z jakiego drzewa spadają żołędzie. Kto zapomniał? Przypomni nam Wojciech Rudnik z Nadleśnictwa Czarna Białostocka.
Tak jak lew jest królem zwierząt, tak samo dąb jest królem drzew. Tych dębów w Polsce mamy coraz więcej.
A gdzie w Podlaskiem najpiękniejsze dęby rosną?
Puszczy Białowieskiej, ale również Puszczy Knyszyńskiej. Zresztą w Puszczy Białowieskiej szlak dębów królewskich, prawda, tych największych, najpotężniejszych, jak również tych przy muzeum, przy siedzibie parku, te dęby robią wrażenie. To są piękne, majestatyczne drzewa, przy których no, się nie przechodzi obojętnie, zawsze się na chwileczkę człowiek przytrzyma i podziwia je. Dęby mogą dorastać do 40 metrów wysokości, więc to jest naprawdę potężna wysokość. No i to są jedne z najbardziej rozłożystych drzew, jeżeli rosną bez otoczenia innych drzew. Liście dębu są tak charakterystyczne, że każdy potrafi je rozpoznać i narysować.
A owoce?
Owoce, no to oczywiście nasze żołędzie stanowią pokarm dla zwierząt i to tych najmniejszych, zaczynając od ptaków. Tutaj mówimy o sójkach najczęściej. Tutaj taka ciekawostka, dlatego że sójki gromadzą żołędzie i zakopują je przy pomocy dzioba w miejscach. Robią taką malutkie zapasy, spiżarnie i każdy ptak zapamiętuje to miejsce, tak? Naukowcy sprawdzając, jak ptaki zapamiętają, bo przecież tylko 3 miesiące te żołędzie są, potem muszą do tej spiżarni wrócić zimą, potrafią na przykład odmierzyć odległość między 2 drzewami w połowie, przesunąć o 0,5 metra i tam zakopać. I ptaki w ten sposób właśnie zapamiętują. Każda sójka może inaczej zapamiętać, prawda? Ale po to, żeby ktoś inny ptak tego nie złapał. Ale również wiewiórki, czy takie bardzo fajne zwierzątka, podobne do myszek, jak popielice czy koszatki, które chowają w dziuplach. Natomiast jeszcze tym pokarmem są dla zwierząt tych dużych, czyli dziki, jelenie, daniele, żubry również. Oczywiście zwierzęta nie wszystkie żołędzie zjedzą, ale to jest też dobre, bo te, które nie zostaną znalezione, potem dają nowe pokolenie lasów.
No to co? Maszerujemy do lasów, parków, rozglądamy się uważnie, zbieramy do kieszeni, do woreczków, do reklamówek. Najpierw możemy trochę pobawić się nimi sami, zwłaszcza jeśli dorzucimy kilka garści kasztanów, a potem zanosimy do białostockiego akcentu zoo. Żołędzie to część diety m.in. jeleni, dzików i żubrów.
Bajkowe tropy.
Nawet kiedy za oknem plucha, to nie chce się siedzieć w przedszkolu i w szkole. Każdy pretekst do wyjścia na boisko czy do parku łapiemy z radością, a drzew nigdy dość w naszym otoczeniu. Lubimy zadzierać głowę, by patrzeć na ich rozłożyste korony, ale ja lubię też po zmroku patrzeć w niebo. I namawiam Was do tego razem z Łukaszem Wołyńcem z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Przeglądając media społecznościowe, mam wrażenie, że oprócz gwiezdnej klasyki rozpoczyna się właśnie sezon polowania na zorze.
Polowania na zorze. Zorze polarne są bardzo wyjątkowym zjawiskiem, ale mamy szczęście, ponieważ w ostatnich miesiącach i latach stosunkowo często pojawiają się na naszej szerokości geograficznej. Jeszcze kilkanaście lat temu nie było to takie oczywiste. Oczywiście zorze nie pojawiają się znikąd, wszystko zależy od aktywności Słońca. Słońce ma swój cykl aktywności, 11-letni. To jest trochę jak sinusoida. Raz ono jest bardziej aktywne, raz mniej i zbliżamy się raczej w kierunku osłabienia aktywności. Po czym poznać aktywność słoneczną? Po plamach. Jeżeli obserwujemy Słońce przez teleskop z filtrem, czy rzutujemy na kartkę papieru, nie patrzymy nigdy bezpośrednio na Słońce przez teleskop, tak jak mówiliśmy, możemy zaobserwować, że na jego powierzchni są ciemniejsze miejsca. Dosłownie plamy, i to się tak nazywa, to są plamy słoneczne. Czemu one są ciemne? Bo mają nieco niższą temperaturę niż reszta powierzchni Słońca i to są anomalie magnetyczne. To są lokalne bieguny magnetyczne i w tych miejscach to pole magnetyczne Słońca się zakrzywia, rozchodzi się, czasami powstają nawet tak zwane dziury w koronie słonecznej, z których wylewa się ogromny strumień naładowanych elektrycznie cząstek. Nazywamy go wiatrem słonecznym. Jest coś takiego jak wiatr słoneczny i on nieustannie przez Słońce jest emitowany. I raz na jakiś czas na Słońcu, na powierzchni Słońca występują dosłownie eksplozje, któremu towarzyszy tak zwany koronalny wyrzut masy. Z języka angielskiego jest to oznaczone skrótem CME i w mediach społecznościowych często znajdziemy na blogach różnych specjalistów właśnie, że mieliśmy CME na Słońcu. To znaczy, że to jest coronal mass ejection, koronalny wyrzut masy. I dla nas istotne jest to, żeby te cząstki właśnie, ten koronalny wyrzut masy był skierowany w kierunku Ziemi, bo nie zawsze tak jest. Ale zdarza się, że rzeczywiście bezpośrednio w stronę Ziemi leci ta chmara naładowanych elektrycznie cząstek i po takiej eksplozji na Słońcu 2-3 dni i docierają one do Ziemi. I teraz skąd się bierze zorza? To są naładowane elektrycznie cząstki. Z lekcji fizyki wiemy, że jak cząstka jest naładowana i porusza się w przestrzeni, to też ona tworzy pole magnetyczne. Ziemia też jest ogromnym magnesem, ma swoje pole magnetyczne, bieguny magnetyczne niekoniecznie się pokrywają z biegunami geograficznymi, no ale jakaś tam zbieżność jest. I te naładowane elektrycznie cząstki są łapane przez ziemską magnetosferę, dosłownie łapane w pułapkę. I gdybyśmy nie mieli tej magnetosfery, to te cząstki bombardowałyby powierzchnię naszej planety i mogłyby nawet uczynić życie na naszej planecie niemożliwym. Albo to życie miałoby dużo, dużo trudniejsze warunki. Przykładem jest planeta Mars, która ma szczątkowe pole magnetyczne, które sprawia, że poziom promieniowania kosmicznego na powierzchni jest na tyle niekorzystny, że gdyby kosmonauci tam polecieli na dłużej i wrócili na Ziemię, to mogłoby już się przełożyć na jakieś konsekwencje zdrowotne z tytułu ekspozycji na promieniowanie. Więc nasza magnetosfera jest taką tarczą, która chroni nas przed promieniowaniem. I teraz te naładowane elektrycznie cząstki wpadają wzdłuż pola magnetycznego, linii pola magnetycznego w atmosferę w okolicach biegunów i jonizują cząsteczki powietrza, które zabarwiają się na różne kolory i stąd się bierze zorza polarna. I oczywiście za kołem polarnym są najlepsze warunki, czyli to będą kraje skandynawskie, to będzie północna Kanada, Islandia, Grenlandia, oczywiście na półkuli południowej, Antarktyda, no i gdzieś tam może krańce Wyspy Południowej, Nowej Zelandii, południowa Australia jeszcze też stosunkowo miałaby niezłe warunki. I tam ta zorza występuje, jeśli chodzi o półkulę północną, to w tych miejscach, które wymieniłem, stosunkowo często. Na tyle często, że część miłośników astronomii mieszkających gdzieś tam za kołem polarnym już ma dosyć, bo ta zorza przeszkadza po prostu w obserwacji innych obiektów. No ale u nas raz na jakiś czas, jak mamy dosyć silną burzę magnetyczną, bo to tak się nazywa właśnie, ta sytuacja, w której te naładowane cząstki wpadają w atmosferę, powodują tak zwaną burzę geomagnetyczną, co przekłada się między innymi na zorze polarne, ale może też zakłócać łączność. Mieliśmy też takie sytuacje w historii, że silna burza magnetyczna wywoływała zakłócenia w pracy sieci telegraficznej, a nawet powodowała blackouty. Uszkodzała sieć elektroenergetyczną i przez pewien czas, na przykład na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, to było pod koniec lat 80., na pewien czas padły sieci elektroenergetyczne. Silne burze magnetyczne mogą zakłócić pracę satelitów i zdarzały się też przypadki, że uszkadzały sondy kosmiczne. No i astronauci, którzy przybywają na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, też są potencjalnie zagrożeni. Ponieważ mamy zwykle kilka dni zapasu od wystąpienia silnego rozbłysku słonecznego do dotarcia tych cząstek do Ziemi, to gdyby była pewność, że naprawdę szykuje się szczególnie silny wyrzut promieniowania, który zbliża się do Ziemi, to jest też brany pod uwagę taki scenariusz, że się ewakuuje ze stacji kosmicznej astronautów, ponieważ tam za bardzo nie ma gdzie się schować. Więc trzeba też się liczyć z tym, że mogłaby być konieczność ewakuacji astronautów. Także to jest nie tylko zjawisko piękne, ale i potencjalnie niebezpieczne, problematyczne. I powiem tak, gdyby zorza polarna gościła na naszym niebie bardzo, bardzo często, to raczej powinniśmy się martwić, bo to będzie się wiązało z pewnymi uciążliwościami. Jeśli jest raz na jakiś czas, to jest w porządku.
Jak chcecie zobaczyć świeżutkie zorze, to zajrzyjcie na profil Z głową w gwiazdach. A już za chwilę nasz cykl Do słuchania, do czytania.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania. Wakacje w wielkim mieście Marcina Pałasza. Pamiętacie? Ostatnio przygody Bąbla koncentrują się wokół ekologicznej kury.
Hej, czemu mnie nie zawołałaś na spacer? Bo mam zły humor. Odparła Kaja nieco przygaszonym tonem. A ja miałam różne dziwne humory i akurat wolałabym, abyś w takim mnie nie oglądał. Mam sobie pójść? Spytał ostrożnie Bąbel. Jeśli chcesz, to tylko powiedz. Nie, zostanie. Westchnęła. Może akurat wymyślimy razem coś kreatywnego? A w czym problem? Zainteresował się. Masz rację, co dwie głowy to nie jedna. Nie wiem, kim chcę być w przyszłości, zakomunikowała ponuro. I to od dawna mnie dręczy. Mam do wyboru albo dziennikarstwo, albo biologię. Obie rzeczy podobają mi się tak samo i nie wiem, co wybrać. Bąbel odruchowo wspomniał zielnik, który robił podczas poprzednich wakacji i lekko się wzdrygnął. Dziennikarstwo, oznajmił stanowczo. Nic innego. Biologia to robale i inne paskudstwa. Niekoniecznie, zaoponowała Kaja. Mogłabym jako specjalność wybrać botanikę, a roślinki akurat bardzo lubię. No tak, zgodził się posłusznie po lekkim namyśle. Przynajmniej umiałabyś mi wczoraj poradzić, jak łagodnie uśmiercić tę kurę. Podobno są zioła działające jakoś humanitarnie i ostatecznie. Zwariowałeś chyba, zgorszyła się Kaja. Za nic w świecie. A w ogóle co z tą kurą? Dziś prawie umarła, bo zobaczyła zwłoki innej kury. Co jej się stało? Zemdlała, odparł Bąbel z zakłopotaniem. Tata pokazał jej niechcący tę drugą kurę i nerwy jej zawiodły. Prawie padła trupem na jej widok. Nie sądziłem, że kury bywają takie wrażliwe. Rozumiem, że byłeś na zakupach? Spytała Kaja domyślnie. Kupiłeś drugą, tak? Kupiłem, tata pewnie właśnie ją gotuje. Zdolny facet, oceniła Kaja fachowo. Mój tata nie potrafi zrobić rosołu. Może twoja mama też powinna wyjechać i zostawić was, to znaczy ciebie i tatę we dwoje, zaproponował Bąbel. Wtedy musiałby się nauczyć. Nic z tego, gdybyśmy zostali sami, to ja musiałabym gotować. To całe gotowanie to nawet fajna sprawa. Zrobił nieoczekiwane odkrycie. Gdybym kiedyś został zupełnie sam w domu, to może nawet bym coś ugotował. Widziałem raz, jak mama robiła jajecznicę. To chyba nie jest zbyt skomplikowane.
W ogóle mężczyźni powinni umieć gotować, oświadczyła Kaja gniewnym tonem. To niesprawiedliwe, że tylko żony gotują. To znaczy z reguły. Ja chciałabym mieć męża, który potrafiłby ugotować coś smacznego i przynieść do domu kurę nadającą się do gotowania, a nie żywą. Dziś przyniosłem martwą, rzekł okropnie zdenerwowany Bąbel. Nie może przecież pozwolić, aby taka błaha sprawa jak jakaś kura zrujnowała jego szansę u tej wspaniałej dziewczyny. Ale jej nie gotujesz, ale mógłbym ją ugotować. Oświadczył z godnością i postanowił jeszcze dziś pobiec do najbliższej księgarni i kupić największą książkę kucharską, jaka tylko będzie. Zaraz potem zaś przyrządzi tak wymyślną i pyszną potrawę, niekoniecznie z kury, że wszystkim oczy wejdą na wierzch z wrażenia i będą prosili o dokładkę. A szczególnie Kaja, którą oczywiście zaprosi na ucztę jako pierwszą. Być może kiedyś nawet będzie miał swój program telewizyjny, jako jeden z najsłynniejszych kucharzy w Polsce. A ty kim chcesz zostać w przyszłości? Spytała nieoczekiwanie Kaja. Bąbel wlepił w nią lekko nieprzytomny wzrok, starając się powstrzymać oczywistą w tej chwili odpowiedź, że zostanie kucharzem. Historykiem. Odparł po chwili namysłu i w zasadzie była to prawda. Tata już dawno zaraził go swą pasją, czemu mama z początku była przeciwna, a Bąbel ani tata w zasadzie nie mieli do niej pretensji. Chyba każdy rodzic chce, aby dziecko poszło w jego ślady. Bąblowi jednakże trudno byłoby pogodzić zainteresowania rodziców i zostać specjalistą od spraw historii biologicznej, względnie biologii historycznej, ponieważ takie dziedziny wiedzy chyba jeszcze nie powstały. Przez jakiś czas nawet rozważał zostanie pionierem w którejś z nich, potem jednak postanowił oszczędzić sobie trudów i wybrać istniejącą dziedzinę. Wybór padł na historię, która zresztą od dawna bardzo Bąbla pasjonowała. No proszę, Kaja spojrzała na niego z pewnym szacunkiem. Moja mama z pewnością cię polubi. Zresztą już wczoraj pytała mnie, kim jest ten przystojny chłopiec, z którym stałam obok trabanta.
Przystojny? Bąbel nagle prawie uniósł się na 2 metry w górę. Ktoś określił go mianem przystojnego. Jak to możliwe? Gdyby chodziło o Krzyśka, temu by się nie dziwił, ale on...
To zdanie mojej mamy, rzekła Kaja z pewnym naciskiem, jednakże mówiąc to, lekko się zarumieniła i odchrząknęła. A w ogóle to gdzie jest Zuzia?
I tam, wskazał palcem Bąbel pełen błogości. O mój Boże!
W stronę nieświadomej niczego Zuzi skradał się właśnie Kiciak, widocznie zapomniawszy o niedawnych napomnieniach.
Kiciak! Wrzasnął Bąbel, przez co Kaja nieomal spadła z ławki. Zostaw Zuzię, nie wolno! Nie jedz, nie ruszaj!
Kiciak spojrzał na niego wzrokiem pełnym zarazem rozżalenia i skruchy.
Co za pies! Wybąkał Bomber słabym głosem. A przecież jadł w domu śniadanie.
To instynkt, orzekła Kaja. Niekiedy tak zwierzęta jak ludzie robią coś, co po prostu muszą zrobić, niezależnie od okoliczności. Nie miałeś kiedyś czegoś takiego?
Miałem, odparł Bombel ponuro. Wtedy na parkingu na przykład miałem ogromną ochotę dać w szczękę Krzyśkowi. Tylko że Don Trabanto po czymś takim zrobiłby ze mnie bewsztyk tatarski. Nie mam ochoty skończyć jako pożywienie dla kotów.
Moja mama też bardzo lubi bewsztyk tatarski, zaprotestowała Kaja. Ale masz rację, on jest trochę dziwny. Choć wygląda... bardzo sympatycznie, dodała z pewnym rozmarzeniem, co Bombel przypłacił długotrwałym atakiem kaszlu.
Ech, oto kobiety.
Siedział ponuro pogrążony w posępnych rozmyślaniach, aż do chwili, kiedy Kaja odezwała się ponownie. Musimy iść do pani Palińskiej, przypomniała. Mieliśmy jej pomagać, pamiętasz?
No to chodźmy. Westchnął ciężko Bombel i podniósł się z ławki.
Kiciak, przestań wąchać Zuzię. Idziemy do domu.
Czytał Filip Kosior. To już wszystko w bajkowych tropach dziś. Do usłyszenia.
Znów tata nie zabrał szalika. Co z tego dla taty wynika? Beretu nie zabrał, choć wieje. I proszę, co z tatą się dzieje? Krzyczeć na niego mam za to.